chrzest. Następną fałszywą przesłanką jest chrzest. Pragnę zaznaczyć, że wierzę w chrzest wodny z całego serca, ale nie wierzę, że chrzest jest niezbędny do zbawienia. Jeśli wasze zdanie jest odmienne, to zapominacie, co powiedział Paweł. Bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię opowiadać. 1 Koryntian 1,17. A czy myślicie, że Paweł odszedłby, zostawiając pracę niedokończoną, jeśli chrzest byłby niezbędny do zbawienia? Pomyślcie, że jakiś nawrócony człowiek umarłby, zanim by ktoś przyszedł go ochrzcić. Co by było wtedy? Pamiętajcie, że Łotr na krzyżu nie był ochrzczony. A jeśli jest jeden wyjątek, to starczy on za innych. Czy może ktokolwiek powiedzieć, że nikt z kwakrów lub członków Armii Zbawienia nie będzie zbawiony, że nikt z nich nie wejdzie do nieba? A przecież oni nie chrzczą się, ani nie przystępują do stołu pańskiego. Skoro zatem chrzest jest niezbędny do zbawienia, to wszyscy oni pójdą do piekła. Prawda, że nie możesz tak twierdzić? Ale, odpowiesz, odpowiedź w katechizmie na pytanie, kto ci dał to imię, brzmi: moi rodzice chrzestni w czasie obrzędu chrztu, przez co się stałem członkiem ciała Chrystusowego, dziecięciem Bożym i dziedzicem Królestwa Niebieskiego. Prawda, ale czy ci wiadomo, że cytujesz słowa omylnego człowieka, a nie Słowo Boże? A te słowa są zdecydowanie błędne. Mogłeś być ochrzczony i konfirmowany, a mimo to możesz być dzieckiem szatańskim, ponieważ obrządki i ceremonie nie mają nic wspólnego z zbawieniem. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, lecz kto nie uwierzy, będzie potępiony. Marek 16,16. Uwierzyć Ewangelii to wielka rzecz. Bez wiary chrzest nie ma znaczenia. Zauważ z całą sumiennością, że Jezus nie powiedział: ten, kto nie ochrzci się, będzie potępiony, lecz ten, kto nie uwierzy. Wiara jest absolutnie istotna dla zbawienia. Lecz nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane, że chrzest jest istotny dla zbawienia. 1 Koryntian 1,17. Dzieje Apostolskie 20,21. Chrzest nigdy nie poprzedza wiary, a jeśli poprzedza, to jest on chrztem niewierzących. Jeśli się człowiek nie narodzi z wody i z ducha... Jan 3,5. Woda w tym fragmencie, jak i w innych miejscach, gdzie mowa o narodzinach duchowych, oznacza Słowo Boże. Efezjan 3,26. Jedno jest wydarzenie opisane w Nowym Testamencie, które stawia pod znakiem zapytania sprawy chrztu w powiązaniu z zbawieniem. Mianowicie nawrócenie Korneliusza i jego domu. Dzieje Apostolskie 10,43 do 48, 11, 14 do 17. Duch Święty zstąpił na nich i zaczęli mówić językami. I byli zbawieni, tak mówią nam te wersety. Dopiero po tym wszystkim zostali ochrzczeni. Pomyśl, że po przyjęciu chrztu popadasz w grzech. Czy pozostajesz zbawiony? Czy zbawienie wyzwala cię, zmienia i czyni cię nowym stworzeniem? I nazwiesz imię Jego Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów ich. Mateusz 1,21. Zbawi lud swój nie w grzechach ich, lecz od grzechów. Jeśli nie jesteś zbawiony od grzechów, to w ogóle nie jesteś zbawiony. Czy chrzest może tego dokonać? W końcu, i to jest nieodparty argument, uczynienie z chrztu warunku zbawienia stoi w sprzeczności z wielką nauką Pawła dotyczącą łaski Bożej. Wciąż, nieustannie znajdujemy w Nowym Testamencie pouczenia, że jedynym warunkiem zbawienia jest wiara. I ta masa nieomylnych dowodów nie może być pomijana. Tysiące doznało odrodzenia duchowego, jeśli się uwzględni choćby tylko takie fragmenty Nowego Testamentu. Jan 1,12, 3, 14-18, 5, 24, 6, 47. Dzieje Apostolskie 10, 43, 13. 39, 16, 31. Rzymian 1, 16, 3, 19 do 26, 4, 5. Galacjan 2, 16. Efezjan 2, 8 do 9. Filipian 3, 9. Cóż mamy do powiedzenia, jeśli Duch Boży przyświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy narodzeni z Boga, nawet jeśli nie byliśmy ochrzczeni? Zbawienie dokonywa się albo przez uczynki, albo z łaski, ale nie dzięki jednemu i drugiemu. Paweł wyjaśnił to dobitnie w listach do Rzymian i do Galatów w szczególności. Pisał on, ażeby dowieść konsekwentnie, że zbawienie dokonywa się całkowicie z łaski, a nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:9. Człowiek zatem może robić wszystko, czy to zachować zakon, czy to chrzcić się, czy konfirmować, przystępować do stołu pańskiego, czy co innego. Ach, te uczynki. Człowieku, Chrystus dokonał wszystkiego na Golgocie. Przestań czynić, a uwierz. 5. Pośrednictwo. Następną fałszywą przesłanką jest wyobrażenie o pośrednictwie. Mówiąc o pośrednictwie, mam na myśli odwoływanie się do pomocy i adorowania Marii Panny, świętych, w których pośrednictwo między człowiekiem a Jezusem wielu wierzy. Rozpowszechniony pogląd jest taki: jestem wielkim grzesznikiem i dlatego nie mogę zapewne zbawić się, lecz mam pośredników w niebie, których zasługi i wstawiennictwo za mną mogą otworzyć dla mnie drzwi królestwa. Oni modlą się za mnie i ich modlitwy wpływają na Chrystusa. Wielu grzeszników, którzy nie chcą się rozstać z swoimi grzechami, pokłada swe zaufanie w czyjś wpływ na Boga. Nigdy ani Maria Panna, ani święci nie będą mogli uczynić czegoś takiego dla grzesznego człowieka. Zbawienie nie dokonało się dzięki Marii Pannie, ani dzięki świętym, lecz dokonało się ono tylko przez Chrystusa i przezeń tylko mamy dostęp do Boga. Albowiem nie masz żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mieli być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Bo jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Pierwszy list Tymoteusza 2:5. Zwróć uwagę, jeden jest pośrednik, nawet nie dwóch, a tym jednym, jedynym nie jest Maria Panna, ani żaden święty, lecz sam Pan Jezus Chrystus. Jeśli by jakiś sławny adwokat podjął się obrony Twojej sprawy, to po co miałbyś szukać innych obrońców o gorszych kwalifikacjach? Nasz niebieski obrońca, nasz jedyny pośrednik, jak Pismo Święte wyraźnie stwierdza, to Pan Jezus Chrystus. Jeśli Jego pośrednictwo jest wystarczające, a Bóg mówi, że tak jest, to dlaczego zwracać się do kogo innego? Przyjacielu, nie powinieneś bać się pójść ze swymi grzechami do Jezusa. On przyjmuje każdego. On jest przyjacielem grzeszników. Lecz jeśli obstajesz przy tym, aby uciekać się do innych pośredników, nie rozstając się ze swoimi grzechami, to nic nie zyskasz, ponieważ nikt z nich nic ci nie pomoże. 6. Zachowywanie przykazań. Jedną z bardzo rozpowszechnionych, a fałszywych przesłanek jest zachowywanie przykazań. Czy to jest twoją nadzieją? Dobrze. Wyobraźmy sobie, że ci się udało zachowywać je wszystkie, lecz wówczas twoje doświadczenie będzie tylko negatywne. Zbawienie nie polega bowiem na tym, że ktoś się wstrzymuje od pewnej liczby występków. Zbawienie nie polega ani na tym, by czegoś nie czynić lub by coś wypełnić. Zbawienie polega na tym, co zostało dokonane. Oczywiście nie przez ciebie, lecz przez Chrystusa. To tylko Jego czyny się liczą, a nie twoje. Oto człowiek, któremu zostało parę minut życia. Co muszę uczynić, aby być zbawionym? woła on. Zachowuj przykazania, odpowiadasz mu. Lecz ja nie mam czasu nawet zacząć. Ja umieram. Ach tak, to prawda. To aż nazbyt prawdziwe. Na łożu śmierci nie ma czasu, ażeby zacząć zachowywać przykazania. Jeśli przestrzeganie zakonu jest jedyną nadzieją zbawienia człowieka, to jest on już zgubiony, albowiem Jezus mówi wyraźnie i dobitnie: żaden z was nie przestrzega zakonu. Jan 7,19. A jeśli ci się wydaje, że ty przestrzegasz zakon, to przeczytaj z namysłem słowa zapisane u Mateusza 5,27-28 oraz 22,34-40. Ale pomyślmy, że zachowujesz przykazania. To jednak nie obdarzy cię życiem wiecznym. Nie biorę imienia Bożego nadaremnie. Nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę. Mogę zachowywać wszystkie przykazania, włącznie z święceniem żydowskiego sabatu, a mimo to ignorować Jezusa Chrystusa i Jego zbawczą śmierć. Bóg nie obiecał życia wiecznego dlatego tylko, że nie robią pewnych rzeczy. Nie, przyjacielu. Zachowywanie przykazań nie zapewni ci życia wiecznego. Słuchaj. Albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwie bez zakonu była sprawiedliwość. Galacjan 3,21. 7. Modlitwy za zmarłych. A oto inna fałszywa przesłanka. Modlitwy za umarłych. Jeśli w tym życiu nie będę zbawiony, to jeszcze jest dla mnie nadzieja. Mogę bowiem uzyskać zbawienie po śmierci. Taka jest wiara wielu chrześcijan z Metryki w istniejących kościołach historycznych. W jaki sposób spodziewają się oni zbawienia po śmierci? O, powiadają tacy ludzie, Kościół będzie się modlił za odpoczynek naszych dusz. Taka podstawa zbawienia jest przeciwna zdrowemu rozsądkowi, a także zasadom sprawiedliwości, bo polegając na niej, grzesznik popada bez przeszkód w przestępstwa, wierząc, że po śmierci Kościół będzie się modlić za niego. Kiedy bogacz, znajdujący się w podziemiach, wzdychał za złagodzeniem męczarni, powiedziano mu, że między nim a Łazarzem jest przepaść wielka i że jest ona tak utwierdzona, że ani on, ani Łazarz nie mogą jej przekroczyć. Stąd ulga była niemożliwa. Łukasz 16,26. Żaden kościół nie mógł go wymodlić. Bóg przyjmuje każdego grzesznika, który szczerze pokutuje i usprawiedliwia go na podstawie jego wiary jedynie w przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa i przez to udziela mu życie wieczne. Zamiast zatem trwać w grzechu na tym świecie z nadzieją, że po śmierci ktoś cię wymodli z czyśćca, uczyń jedyną rzecz, jaka jest do zrobienia. Przyjmij Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, póki jeszcze jesteś tu na ziemi. Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian 6,2. 8. Najszlachetniejsze poczynania. Może fałszywą przesłanką, na jakiej się opierasz, jest czynienie najszlachetniejszych rzeczy, do jakich jesteś zdolny. Ale pozwól, bym ci zadał pytanie. Czy chociaż raz nie powiodło ci się dokonać najlepszej rzeczy, do jakiej byś był zdolny? Przyznasz chyba, że nie jeden raz mogłeś postąpić jeszcze lepiej, aniżeli postąpiłeś. Tak więc przyznając to, gubisz się sam, ponieważ jeśli czynienie tego, co najlepsze w twojej mocy, jest gruntem, na którym opierasz nadzieję zbawienia, to musisz zginąć. Wiesz bowiem doskonale, że nikt nie żył czyniąc to, co najlepsze w jego mocy w każdym momencie. Grunt przeto, na którym stoisz, usunął ci się spod stóp. 9. Reformacja. Poleganie na reformacji jest również fałszywą przesłanką. Ludzie mówią o przewróceniu nowej karty w księdze, co jest absolutnie szaleństwem. Uczeń szkolny robi plamę atramentową w swym zeszycie, a potem odwraca kartę na stronę nową, czystą. Nauczyciel przegląda jego zadanie i trzeba przyznać, że nowa strona w zeszycie ucznia wygląda wspaniale. Ale nauczyciel chce popatrzeć, co zostało zrobione przedtem. Odwraca kartkę i patrzy, szpetna plama z atramentu. To bardzo dobrze, przyjacielu, odwrócić kartę, ale co ze starymi kartami? Jak jest w twojej księdze życia? Czy nie masz plam grzechu na swym życiu? I czy nie boisz się, że Bóg odwróci karty wstecz? Ach tak, są tam plamy, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. A jednak się nie boję. Dlaczego? Pytasz. Dobrze, pozwól, że ci opowiem o Marcinie Lutrze. Pewnego razu przyszedł do Lutra diabeł, jak mówi opowiadanie, z wielkim pergaminem w ręce, zapisanym po obu stronach. Cóż to jest? Zapytał Luter. To jest spis twoich grzechów, odpowiedział diabeł. Luter przeczytał bardzo dokładnie ów dokument i skonstatował, że diabeł miał niestety rację. Rzeczywiście grzechy, o których już dawno zapomniał, były tu spisane i Luter musiał przyznać, że jest winien. Dobrze, powiedział Luter. A czy to są wszystkie moje grzechy? O nie, żadną miarą, rzekł szatan. Mam jeszcze jeden dokument. Idź i przynieś go, powiedział Luter. Po paru chwilach diabeł wrócił z drugim pergaminem, podobnym pierwszemu. I znów wielki reformator musiał się uznać winnym. Ale zapytał jeszcze raz, czy to wszystko? O nie, mam jeszcze jeden dokument, odrzekł szatan. Idź, przynieś go, rozkazał Luter. Wkrótce diabeł powrócił z trzecim pergaminem, który Luter znowu zbadał skrupulatnie. Tak, powiedział reformator, to są wszystkie moje grzechy. Popełniłem je wszystkie istotnie. Czyżbyś miał jeszcze jeden spis? Nie, odpowiedział szatan. To jest wszystko. Luter podszedł spokojnie do swego stołu i wziąwszy pióro, zanurzył je w czerwonym atramencie, a następnie zabrał wszystkie trzy pergaminy i na każdym napisał w poprzek następujące słowa. Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 1 Jana 1,7. Z wielkim niezadowoleniem i złością na swym obliczu szatan odwrócił się i zniknął. Tak, przyjacielu, ja też zgrzeszyłem i, jak Luter, jestem winien. Ale dzięki Bogu przed laty przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, a On zmył wszystkie moje grzechy. Teraz zaś również i ja mogę wpisać na kartach mego nędznego, niegodziwego życia te wspaniałe słowa. Moje grzechy zostały wymazane i dzięki Bogu nie będą już więcej wspomniane przeciwko mnie. Bóg widzi mnie w swoim Synu, przyodział mnie w nieskazitelną sprawiedliwość Jezusa Chrystusa i grzechy moje zostały zasłonięte przez krew. Reformacja nie jest odrodzeniem. Możecie pomalować starą studnię wiejską tak, żeby była najładniejsza w całej okolicy. Lecz jeśli woda pozostanie niedobra, to żadne ulepszenia z zewnątrz nie oczyszczą jej. Trudności bowiem kryją się wewnątrz i jest z nią tak, jak z pobielonym z zewnątrz grobowcem. Musisz przeto oderwać na tej studni zewnętrzne oszalowanie i zejść w głąb, aż na dno, do źródła i znaleźć przyczynę, która zatruwa całą wodę. A gdy znajdziesz, musisz ją oczyścić. Tak samo trzeba zejść w głąb ludzkiego serca, gdzie znajduje się kloaka grzechu. Tam żadne ulepszenia i upiększenia na zewnątrz nie pomogą. Trudność bowiem tkwi w głębi serca. Prawo i wychowanie mogą mieć do czynienia z pewnymi formami, w których przejawia się grzech, jak na przykład niepowściągliwość, złodziejstwo, zabójstwa i tak dalej. Prawo i wychowanie mają zapobiec tym przejawom, lecz świat, jak ta stara studnia z zewnątrz pomalowana, wydaje się być ulepszony, lecz dla grzechu nie ma to znaczenia. Prócz krwi Chrystusa nie ma bowiem innego środka zaradczego. Wnętrze kubka i talerza należy czyścić. Musimy dojść do jądra choroby i zastosować środek, którym jest zbawcza krew. Grzechu niczym zmyć się nie da, tylko krwią Jezusa. Nic nie znaczy ma zasługa, tylko krew Jezusa. Żaden chirurg, mając do czynienia z wrzodem, nie zalepia go z zewnątrz plastrem, tak aby wyglądał mniej odrażająco. Jeśli bowiem chirurg zna dobrze swe rzemiosło, to wie, że trzeba tu użyć noża, że trzeba wprzód otworzyć i trzeba go wyciąć, zanim dalsze leczenie stanie się celowe. I biada człowiekowi, który nie zwraca uwagi na grzech, który go toczy jak rak, lecz przez zastosowanie środków zewnętrznych spodziewa się polepszenia. John Bunyan. Jednym z najbardziej uderzających doświadczeń reformacyjnych jest przeżycie Johna Bunyana. A oto jego wyznanie w jego własnych słowach. Zająłem się Biblią i zacząłem znajdować wielką przyjemność w czytaniu jej. Dzięki temu doszedłem jakby do pewnej zewnętrznej reformy zarówno mych słów, jak i czynów i stawiałem sobie przykazania na mej drodze do nieba. Potem myślałem, że podobam się Bogu w takim stopniu, jak wszyscy ludzie w Anglii. Kontynuowałem to około roku. Przez ten czas nasi sąsiedzi brali mnie za bardzo dobrego człowieka, odnowionego i religijnego, i zdumiewali się, widząc tak wielką odmianę w moim życiu i sposobie zachowania się. I rzeczywiście tak było. Jakkolwiek nie znałem jeszcze Chrystusa, ani łaski, ani wiary, ani nadziei. Dlatego jak to teraz widzę, stan mój, gdybym wtedy umarł, byłby najbardziej opłakany. Ale powiadam, sąsiedzi moi byli zdumieni moim nawróceniem od marnej świeckości do czegoś w rodzaju moralnego życia. Teraz więc zaczęli mnie wychwalać, mówić dobrze o mnie, zarówno w oczy, jak i poza moimi plecami. Teraz, jak mówili, stałem się dobrym. I niestety rozumiałem, że to są ich słowa i opinie o mnie i pochlebiało mi to, bo chociaż byłem niczym więcej jak biednym, zamaskowanym obłudnikiem, to jednak lubiłem, gdy mówiono o mnie, że jestem naprawdę dobry. Byłem dumny z tego, że jestem dobry i naprawdę czyniłem wszystko, aby ludzie widzieli i aby dobrze mówili o mnie. Tak więc reforma życia, jaką podjął w odniesieniu do samego siebie John Bunyan, nie zbawiła go. Tak samo i ciebie nie zbawi, mój przyjacielu. Oto są niektóre fałszywe przysłanki. Czy któraś z nich nie decyduje o twojej postawie? Czy stoisz na piasku, czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, który jest opoką wieków? Nie daj się oszukiwać nikomu. Zbawienie dokonywa się wyłącznie przez Chrystusa. Wszystko inne jest daremne. Droga ludzka do niczego nie doprowadzi. Prawdziwość. Rozprawiwszy się z fałszami, zwróćmy się do tego, co prawdziwe. Pewnego pamiętnego popołudnia w Palestynie, 4000 lat temu, można było zobaczyć dwóch strudzonych podróżnych, jak powoli wspinali się po zboczu góry Moria. Byli to ojciec i syn, Abraham i Izak. Oto ogień i drwa, a gdzież baranek na ofiarę paloną? Zapytał syn. Mój synu, odpowiedział natchniony duchem ojciec, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną. A gdy został wzniesiony ołtarz, położono na nim Izaaka, Abraham ujął miecz i podniósłszy ramię, gotował się do zadania ciosu w serce swego syna, gdy niespodzianie głos z wysokości zawołał. Abrahamie, Abrahamie, nie wyciągaj ręki twej na dziecię. A podniósłszy Abraham oczy swe, ujrzał, a oto baran uwiązł w cierniu za rogi swoje, a szedłszy Abraham wziął barana i ofiarował go na ofiarę paloną zamiast syna swego. Zamiast syna swego. W parę setek lat później Bóg przygotował baranka swego umiłowanego syna, aby umarł zamiast grzesznych, winnych ludzi. Lecz kiedy Syn Boży zawisł na krzyżu, nie rozległ się żaden głos z nieba, ponieważ nie było już nikogo, kto by mógł zająć miejsce Jego. I tak umarł Jezus Chrystus, zastępca za mnie i za Ciebie. Jezus, Boży Syn, niosąc ciężar win, wziął na siebie krzyż, by mię dźwignąć wzwyż. Oto jest podstawa zbawienia. Jedynie prawdziwą podstawą jest właśnie dzieło Chrystusa, a wszystko inne jest jak lotny piasek. Dlatego zbawienie nie jest z uczynków. Chrystus dopełnił dzieła na Golgocie przed 19 wiekami. 1. Charakter Jego dzieła. Jeśli Golgota uczy czegokolwiek, to przede wszystkim poucza nas o zasadzie zastępstwa. Takie jest pełne, bezbłędne tłumaczenie ofiary Abrahama, w której ostatecznie złożył on baranka zamiast Izaaka, swego syna. Dlatego właśnie Duch Święty kazał napisać prorokowi: Pan włożył na nieprawość wszystkich nas. Izajasza 53:6. Bóg wziął mój grzech i Twój i złożył go na barki swego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł zamiast nas. To był wielki dzień pojednania. Kapłan Najwyższy wprowadzał kozła między zgromadzenie. Kładąc swe ręce na głowę kozła, wyznawał grzechy swego ludu. Następnie jeden z mężów odprowadzał kozła na puszczę. Jak kozioł ofiarny dźwigał na sobie grzechy Izraelitów, tak i baranek Boży dźwigał nasze winy. Dlatego napisano o nim: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan 1:29. W tej straszliwej godzinie, gdy ciemność okryła Golgotę i gdy Pan Jezus Chrystus wydawał niezapomniany okrzyk: Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił? Dopełniało się to, co owa haniebna rzecz, której na imię grzech mój i Twój włożyła na barki Zbawcy. Ta rzecz była tak straszna, że nawet Bóg obrócił swoje oblicze i Jezus był zmuszony dźwigać ją sam. On widział mój upadły stan i znał mój straszny los. I brzemię kary poniósł Pan, by mię ominął cios. 3. Motywy Jego działania. Co skłoniło Go, aby złożył tak wielką ofiarę? Cóż by to mogło być innego jak miłość? Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedyśmy jeszcze byli grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5:8. Czy miłość była przyczyną pojednania, czy pojednanie było przyczyną miłości? To miłość spowodowała pojednanie. Nieograniczona miłość Boża i Jego współczucie dla człowieka w jego upadku sprawiły, że On ze swej własnej woli dał Jezusa Chrystusa, swego jednorodzonego Syna, aby poniósł śmierć za nas. O jakaż to cudowna miłość! Któż może ogarnąć jej głębię? Któż pojmie, że wielki Bóg, wszechmogący Bóg, tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał? Bóg miłuje grzesznika, lecz nienawidzi grzechu. Nie znaczy to, że miłuje nas, gdy jesteśmy dobrzy, a nienawidzi, gdy jesteśmy źli, jak niektórzy rodzice swoje dzieci. On miłuje nas jednakowo po wszystkie czasy, lecz nienawidzi grzechu, który nas oddziela od Niego, tak samo jak ziemski ojciec kocha swe dziecko chore na ospę, nienawidząc jednocześnie choroby, która je oddziela od Niego. Nie prosiłeś Boga, aby Cię kochał. On uczynił to z własnej woli. On podjął inicjatywę. Tak, bracie, tak, siostro, pomyśl o tym. Bóg Cię kocha. Nie ma znaczenia, kim jesteś albo co uczyniłeś. Bóg kocha Cię. Możesz być najbardziej rozwiązłym grzesznikiem w świecie, najgorszym nędznikiem, jaki kiedykolwiek istniał. Bóg jednak Cię miłuje. Jak mógłbyś wzgardzić taką miłością, która nie ma sobie równej? 4. Zakres Jego dzieła. Zakres jego dzieła jest uniwersalny. A tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz, powiedział Pan. Jan 6,37. Ktokolwiek. Oto słowo, jakiego używa Jezus w odniesieniu do zasięgu swego dzieła. To wielkie słowo, ktokolwiek, oznacza też ciebie. Wszędzie, gdzie znajdziesz to słowo w Ewangelii, podłóż w jego miejsce swoje imię. Uczyń ten zwrot osobistym. Masz prawo powiedzieć: za mnie cierpiał Pan straszliwie, za mnie kielich pił goryczy, ja przybiłem go do krzyża, a on umarł za mnie. Tak, umarł za najnikczemniejszych z nikczemnych, jak również za najlepszych, za najbardziej upadłych grzeszników, jak i za tych, którzy są dobrzy i moralni. Nikt nie poszedł tak daleko. Nikt nie był tak bardzo poniżony. Pan Jezus jest mocen zbawić najgorszych, jakich sobie możemy wyobrazić. Ale przecież nie jesteś aż tak wielkim grzesznikiem, więc On może zbawić i ciebie. W rzeczywistości tylko grzesznik może rościć sobie do Niego prawo w ogóle. Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. 1 Tymoteusza 1,15. A Jezus sam powiedział: nie przyszedłem sprawiedliwych wzywać do pokuty, ale grzesznych. Marek 2,17. Jeśli utrzymujesz, że jesteś dostatecznie dobry, to w takim razie nie potrzebujesz go w ogóle. Ale jeśli jesteś biedny i winien, jeśli jesteś zgubionym grzesznikiem, nie mającym w sobie sprawiedliwości, to w takim razie jesteś jednym z tych, dla których On przyszedł. Przyjacielu, błagam Cię w imieniu mojego Zbawiciela, abyś już teraz zajął stanowisko, uznając się za zgubionego i winnego grzesznika, i abyś apelował do Zbawcy. Polegaj na Jego dziele, jakiego dokonał dla Ciebie, a nie na swoich czynach. Przyznaj, że nie masz nic do dania, że nie masz własnych zasług, i oprzyj się na tym, czego On dokonał dla Ciebie na krzyżu Golgoty. Oprzyj swe stopy mocno na skalę, którą jest Jezus Chrystus, bo to Jego sprawiedliwość i Jego dzieło muszą być podstawą Twojego zbawienia. Wykazałem już naturę tego, co fałszywe, i tego, co prawdziwe. Oświadczam się dziś przeciwko Wam, niebem i ziemią, żem żywot i śmierć przedłożył przed oczyma Twymi. Przetoż obierz żywot, abyś żył. Wybieraj. Wybierz. Wybierz Chrystusa. Złóż swą ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Czy zechcesz to uczynić? Uczyń to teraz.